Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Ci, którzy nie słuchają Słowa Bożego, zamieniają wiarę w ideologię, mówił papież na Eucharystii. Papież potwierdził misję franciszkanów w Ziemi Świętej. Zakon ten przygotowuje się do 800-lecia obecności w ziemskiej ojczyźnie Jezusa. Archidiecezja katowicka zabiega o beatyfikację księdza Jana Machy, męczennika II wojny światowej. Chcemy, by stał się ideałem dla naszych księży, powiedział arcybiskup Wiktor Skworc. 17 października wita Państwa ksiądz Paweł Pasierbek i zaprasza na wieczorny serwis informacyjny. Nie wpaść w głupotę, która polega na niezdolności słuchania Słowa Bożego i prowadzi do zepsucia. Tymi słowami Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszej liturgii słowa podczas mszy w domu świętej Marty. Refleksja Franciszka zaczyna się od słowa głupcy. Jezus odnosi je do faryzeuszów. To słowo bardziej niż potępieniem jest sygnałem, wyjaśnia papież, ponieważ pokazuje, w jaki sposób głupota prowadzi do zepsucia. Chrześcijanie, którzy pozwolili skorumpować się ideologią, przestali nimi być, a stali się ideologami swej wiary.
Głupota jest niesłuchaniem. Dosłownie można powiedzieć, nie obchodzi mnie to, nie wiem, nie słucham. Niezdolność do słuchania słowa polega na tym, że słowo nie wchodzi, nie wpuszczam go, bo nie słucham. Głupiec nie słucha. On wierzy, że słucha, ale nie słucha. Robi zawsze po swojemu. Z tego powodu Słowo Boże nie może wejść w serce i nie ma miejsca na miłość. A jeśli wejdzie, wchodzi przefiltrowane, przekształcone przez moją koncepcję rzeczywistości. Głupcy nie wiedzą, jak słuchać. Słowo Boże nie wchodzi, nie ma miejsca na miłość i w końcu nie ma miejsca na wolność.
Franciszek podkreślił, że głupcy stają się niewolnikami, ponieważ zamieniają prawdę Boga na kłamstwo i czczą stworzenia zamiast Stwórcy. Na zakończenie zachęcił, aby spojrzeć na wizerunki dzisiejszych głupców. Są nimi chrześcijanie, a nawet pasterze, którzy nie słuchają słowa, pozwalają zniewolić się ideologii. Widząc ich głupotę, popatrzmy na Pana, który jest zawsze w drzwiach, puka i czeka. Jego końcowe zaproszenie jest zatem myśleniem o tęsknocie Pana za nami, o pierwszej miłości, jaką miał do nas. Zachęcam Was do radosnego trwania w umacnianiu naszych braci, szczególnie tych najbiedniejszych i najsłabszych, w wychowaniu młodzieży, w przyjmowaniu starszych i opiece nad chorymi, stwierdził papież w liście do franciszkanów posługujących w Ziemi Świętej. Okazją do jego napisania są obchody 800. rocznicy ich obecności na Bliskim Wschodzie.
Franciszek, podzielając decyzję swoich poprzedników, potwierdził powierzenie miejsc świętych franciszkanom i wezwał ich do bycia radosnymi świadkami zmartwychwstałego.
Archidiecezja katowicka zabiega o beatyfikację księdza Jana Machy, męczennika II wojny światowej. Dobiegają końca prace nad tzw. pozycją, czyli dokumentem, w którym zebrane są informacje na temat przyszłego błogosławionego. Z tej okazji w Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych gościł metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Przypomniał on, że ksiądz Jan Macha święcenia kapłańskie otrzymał w czerwcu 1939 roku.
Hitlerowcy Niemcy wkraczają na Śląsk, na Górny Śląsk. Rozpoczynają się aresztowania. Oni przyszli z gotowymi listami proskrypcyjnymi, więc są aresztowani. Działacze propolscy, powstańcy śląscy, rodziny pozostają bez środków do życia. I ten kapłan, który pracował w Rudzie Śląskiej, pochodzący z Chorzowa, rozpoczyna działalność charytatywną, zbiera ludzi, organizuje pomoc i rzeczową, i finansową, bo stara się pomóc tym rodzinom, które pozostały bez środków do życia. Jego działalnością interesuje się Gestapo, aresztowany, oskarżony, skazany na karę śmierci. Mimo odwołań, mimo interwencji ówczesnego nuncjusza w Berlinie, Orsiniego, zostaje wyrok śmierci wykonany w katowickim więzieniu. Ginie pod gilotyną, dokładnie 3 grudnia 1942 roku, w 75. rocznicę jego śmierci. W tym więzieniu będę celebrował mszę świętą. Za niedługo złożymy pozycję z prośbą do Ojca Świętego, aby tego kapłana ukazać w chwale błogosławionych Kościoła, bo chcielibyśmy, żeby był dla młodego duchowieństwa, dla kleru diecezji, dla kleryków naszego seminarium i patronem, i pewnym ideałem kapłana sługi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Zapraszamy do wysłuchania drugiej części programu poświęconego siostrom elżbietankom i ich założycielce, błogosławionej Marii Luizie Merkert. Program przygotowała Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego.
Śląska Samarytanka, Matka Ubogich, Święta. Tak siostrę Marię Luizę Merkert nazywali w dniu jej śmierci mieszkańcy Nysy i Śląska, ale zresztą nie tylko. Właśnie mija 10 lat od jej beatyfikacji. A naszym gościem jest dziś siostra Margarita Cebula z założonego przez siostrę Marię Luizę Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Siostro, chciałabym, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o waszym dniu dzisiejszym. W ciągu swojego życia matka Maria Luiza założyła 90 placówek. W zgromadzeniu było 500 sióstr. Teraz jesteście praktycznie w 18 krajach świata. Jak to wygląda? Najpierw powiedzmy o tym, co siostry troszeczkę robiły na początku i jak teraz ten charyzmat realizujecie.
Błogosławiona Maria Luiza, możemy powiedzieć, wyprzedziła Sobór Watykański II, bo była otwarta nie tylko na chorych potrzebujących bez względu na stan, płeć, ale także na wyznanie, co w XIX wieku nie było aż takie oczywiste. Siostry pielęgnowały nie tylko katolików, ale na terenach XIX-wiecznych, misyjnych, od Polski na zachód począwszy, było bardzo wielu protestantów i siostry, jak wskazują sprawozdania roczne, tam przewyższali innego wyznania chorzy, którym siostry posługiwały. Wśród chorych, którym służyły, byli również Żydzi i muzułmanie, co też nie zawsze było zrozumiane, zwłaszcza ze strony katolików, którzy jeszcze w XIX wieku bardzo ciasno patrzyli. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że była prekursorką ekumenizmu w XIX wieku. Otwartość jej na potrzeby, które wynikały z kultury poszczególnych krajów. Jest zapis w konstytucjach, że tam, gdzie ten strój, bo był to świąski strój ludowy, nie był to żaden strój typowo zakonny, nie zostanie mile przyjęty przez społeczność, wolno używać innego stroju kobiecego, byle był tylko skromny. Sama też, zakładając placówki, osobiście, jeżeli to było gdzieś w pobliżu, jechała, żeby zapoznać się z uwarunkowaniami, które były na danym terenie i uczulała siostry, żeby żyły tak, jak żyją ludzie, próbując standard życiowy podnosić. Jeżeli osobiście nie mogła podjechać, prosiła proboszcza czy też przedstawiciela magistratu, żeby dokładnie opisał daną miejscowość, w której siostry mają pracować. Patrzyła też na to, żeby społeczność rozumiała siostry. Stąd też językowo musiały być siostry przygotowane do posługi chorym.
Siostro, gdy umiera, tak z perspektywy czasu, matka założycielka, jaki jest stan zgromadzenia?
No, było chyba to najsilniejsze zgromadzenie w XIX wieku, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że zgromadzenie to dopiero konstytuowało się. W chwili śmierci jeszcze nie było ostatecznie zatwierdzone, konstytucje też nie były ostatecznie zatwierdzone ze względu na to nowum, które wprowadziła błogosławiona Maria Luiza, a więc posługa bez różnicy na wyznanie, bez różnicy na płeć. Dopiero w 1924 roku konstytucje zostały ostatecznie zatwierdzone. Było to rzeczywiście zgromadzenie potrzebne na ówczesne czasy z jednej strony, ale też zgromadzenie, które wiele nowego wniosło w wspólnotę kościelną i w społeczność. 500 sióstr, które przygotowała do życia zakonnego i nie, to nie tylko w tym sensie, że siostry gdzieś tam przez współsiostry uczyły się pielęgnacji chorych, ale w domu macierzystym prowadziła kursy, które przygotowywały młode siostry do pielęgnacji chorych i siostry zdawały na zakończenie takiego kursu, który trwał od pół roku do 3 lat, zdawały egzamin przed komisją, otrzymywały zaświadczenie, że mogą wykonywać pielęgnację chorych, ale także drobne zabiegi chirurgiczne, łącznie z wyrywaniem zębów. Stąd też nie dziwi nas, że właśnie Ministerstwo do Spraw Wojen prosiło, żeby siostry elżbietanki podjęły się pielęgnacji chorych rannych żołnierzy, bo rzeczywiście były przygotowane pod względem pielęgnacji chorych do posługi tym najbardziej potrzebującym. A trzeba podkreślić, że w XIX wieku jeszcze nie było szkół pielęgniarskich.
Czyli nie tylko ochocze serce do pomocy, ale także właśnie wysoki profesjonalizm. To było od początku ważne dla matki założycielki.
To było bardzo ważne i to nie tylko właśnie w kierunku tym pielęgnacyjnym chorych, ale także siostry, które podejmowały się nauczania dzieci, czy katechizacji, czy tych szkołach elementarnych. Także uczyły się czy w Głogówku, czy też w Głogowie, we Wrocławiu, przygotowując się pedagogicznie do wychowywania dzieci i młodzieży.
Jan Paweł II na początku dekretu o heroiczności cnót siostry Marii Louise Merkert cytuje myśl błogosławionej: proszę was, abyście z miłością i cierpliwością pielęgnowały ubogich. Ta myśl, mogę powiedzieć, rozbrzmiewa teraz we wszystkich zakątkach globu.
Ta posługa tym najbardziej potrzebującym i to podchodzenie z miłością i czułością do nich jest bardzo ważne, bo nie tylko w XIX wieku, ale także w dzisiejszych czasach. Wiadomo, że każdy człowiek tęskni za zauważeniem, za miłością i właściwym traktowaniem. Stąd też nowe dzieła, które już w XXI wieku podejmujemy, w wielu przypadkach odzwierciedlają prawie że dokładnie działalność błogosławionej Marii Luizy w XIX wieku. Bo w takich krajach, gdzie rzeczywiście siostry muszą same przygotowywać jakieś maści do leczenia chorych, posługiwać im, chodzić od szałasu biednego budynku, gdzie mieszkają ludzie potrzebujący pomocy, poszukiwać ich, to jest takie odbicie XIX wieku, XXI wieku.
Jesteście obecne, tak jak widzę na kartce, którą mam przed sobą, w 18 krajach i to są kraje naprawdę bardzo różne. Mamy Brazylię, mamy Paragwaj, mamy Tanzanię, Ukrainę czy Węgry, ale mamy też bogatą Danię, Szwecję, Norwegię. Czyli nie tylko chyba to ubóstwo materialne, ale także to ubóstwo duchowe. Także w tym wymiarze próbujecie pomagać.
Już w XIX wieku kapłani, oceniając pracę sióstr, czy też biskupi piszący listy polecające do Ojca Świętego, które stanowiły podstawę zatwierdzenia zgromadzenia, podkreślali, że praca sióstr elżbietanek to nie tylko pielęgnacja chorych, ale także ewangelizacja. I tam, gdzie kapłan nie może w sutannie dotrzeć, tam dotrze w tym śląskim stroju ludowym siostra elżbietanka.
Chciałam tak zapytać troszeczkę przekornie, jakby matka Luiza teraz przyszła i mogła przyjrzeć się waszej pracy tak codziennie. Jaką z waszych posług według siostry, czy którąś z nich byłaby najbardziej zaskoczona?
Myślę, że nie byłoby dla niej wielkim zaskoczeniem, bo zawsze była otwarta na potrzeby Kościoła z jednej strony, a z drugiej strony też nie bała się najnowszych osiągnięć techniki. Stąd też jej otwartość na wszystkie potrzeby, nie ograniczając się do tylko jednej działalności charytatywnej, jak na przykład ta pielęgnacja chorych. Chociażby sam fakt, który już wspomniałam, to prowadzenie kursów dla sióstr młodych, żeby właściwie potrafiły pielęgnować chorych. Zresztą ona była jedyna, która zdobyła u sióstr Boromeuszek te kwalifikacje, dzisiaj byśmy powiedzieli zawodowe, w XIX wieku jeszcze tego nie używano, ale kwalifikacje zawodowe. Stąd widziała tą potrzebę dokształcania. Dzisiaj też siostry kształcą się w tym kierunku, nie tylko do pielęgnacji chorych, ale wiadomo, że opiekując się dziećmi trzeba też dodatkowe wykształcenie mieć, żeby wszystko mieściło się w przepisach prawnych danego państwa.
A ja bym chciała jeszcze siostrę tak osobiście zapytać, co siostrę pociągnęło, że poszła właśnie tym szlakiem wydeptywanym przez założycielkę elżbietanek?
Raczej nie myślałam o siostrach elżbietankach jako tak. Początkowo marzyłam o życiu klauzurowym, ale to jakoś mama wybiła mi z głowy ze względu na stan zdrowotny, że trzeba mieć 100% zdrowie. Później miałam kontakt z siostrami elżbietankami, tutaj przez 4 lata przyjeżdżałam na te kolekcje, dni skupienia, także dla sodalicji mariańskiej były spotkania i na to wszystko przyjeżdżałam, tutaj przyglądałam się życiu zakonnemu, dostałam się na medycynę i chciałam kontynuować studia, medyczne, żeby potem jako lekarz wyjechać w kraje misyjne. Pan Bóg zadziałał inaczej. Dzisiaj troszeczkę rozumie Pana Boga, dlaczego tak czy inaczej pokierował. Przerwałam studia medyczne na pierwszym roku. Wstąpiłam bardzo szybko praktycznie do zgromadzenia. Cały czas wykładowcy, ksiądz biskup Urban między innymi we Wrocławiu, miał do mnie pretensje, że nasze matki nie są jeszcze wyniesione do chwały ołtarzy. Nie przypuszczałam, że w przyszłości trzeba będzie mi się zająć tą sprawą, poszukiwać dokumenty, opracowywać merytorycznie, żeby przygotować je do beatyfikacji już błogosławionej Marii Luizy Merkert, no i w przyszłości Matki Franciszki, bo na tym aktualnie pracuję.
Siostro, a tak na zakończenie chciałam jeszcze zapytać. 10 lat od beatyfikacji założycielki. Co według siostry jest takim jej największym przesłaniem na dzisiejsze czasy?
Chyba to jej myśl, proszę z miłością i cierpliwością pielęgnować chorych. Chorzy są bardzo różni. To jest nie tylko schorzenie somatyczne, ale to jest sprawa duchowa. To w tej chwili są też uzależnieni od narkotyków, alkoholu. I tym wszystkim trzeba pomagać. W XIX wieku błogosławiona Maria Luiza też była świadkiem tej choroby alkoholowej. Niedaleko Nysy była produkcja spirytusu i tam jedna z pierwszych placówek powstała. Nie było nawet kościoła katolickiego w tejże miejscowości i siostry musiały tutaj przyjeżdżać do Nysy, żeby uczestniczyć we mszy świętej. Pomagała rodzinom. Właśnie to przyjmowanie tutaj dzieci do domu macierzystego i opieka nad nimi to też potrzeba dzisiejsza, ponieważ my do dzisiaj mamy tutaj także na wychowaniu dzieci, które w tym czasie, kiedy wszystkie inne instytucje mają pozamykane w weekend swoje placówki, mają możliwość przybycia tutaj i nie tylko otrzymania wyżywienia, na co dzieci bardzo się cieszą, ale także korepetycje. Są to dzieci też z rodzin patologicznych, a więc spotkanie z psychologiem, z lekarzem, przygotowywanie wigilii, świąt wielkanocnych, spotkanie dla tych bezdomnych, najbardziej potrzebujących, czujących się samotnie.
A samotność to jest chyba jedna z największych chorób współczesnych czasów. Myślę, że także właśnie to towarzyszenie człowiekowi nie tylko w chorobie, ale w odchodzeniu, prawda, kiedy coraz bardziej zżera nas obecnie ta mentalność eutanazyjna, bo człowiek samotny nie chce żyć, a człowiek, z którym ktoś jest, chce dalej żyć.
Tydzień temu wracałam do Nysy. Pociąg był dosyć przepełniony, więc gdzieś tam szukałam jakiegoś miejsca. Starszy pan nawet chciał ustąpić, ale widziałam, że jest miejsce wolne i okazało się, usiadłam. Młody chłopak, jak się okazało, 21 lat. Dosyć alkoholem było czuć od niego. Niby spał, ale potem tak oczy otworzył, przyglądał się. No i może postawić pytanie i w czasie rozmowy wynikło, że wraca właśnie z myślą popełniania samobójstwa. No i po rozmowie powiedział mi, siostra uratowała mi życie. Przyobiecałam mu modlitwę. Też taki właśnie kontakt z człowiekiem, który w danym momencie przeżywa trudne chwile i myśli samobójcze są bardzo ważne, żeby go odwieść od tej złej drogi.
Siostro, serdecznie dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Naszym słuchaczom przypomnę, że przy okazji dziesięciolecia beatyfikacji założycielki sióstr Elżbietanek, matki Marii Luizy Merkert, rozmawiałam z siostrą Margaritą Cebulą Elżbietanką.
Wysłuchali Państwo drugiej części audycji poświęconej siostrom Elżbietankom i ich założycielce, błogosławionej Marii Luizie Merkert. Program przygotowała Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.